Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Temat mojego wystąpienia brzmi aktualność przesłania Matki Bożej w 140. rocznicę jej objawień w Gieczwałdzie. Chciałabym dzisiaj Państwa serdecznie zaprosić na pielgrzymkę do polskiej ziemi, do Gieczwałdu. Słowa Stanisława Jachowicza, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, idealnie pasują do tego miejsca. To tam, w Gieczwałdzie. Gieczwałd to jest malutka wioseczka położona wśród wzgórz, jezior i lasów między Ostródą a Olsztynem w diecezji warmińskiej. To tam ponad 160 razy objawiła się Matka Boża, by przekazać orędzie swojego Syna. Objawienia miały miejsce od 27 czerwca 1877 roku do 16 września. W momencie objawień wioska Gieczwałd liczyła zaledwie 353 mieszkańców. Są to jedyne objawienia w Polsce, podkreślam, jedyne objawienia, które są uznane przez Kościół katolicki za autentyczne, a mimo tego są bardzo znane, a mimo tego są nieznane i niedoceniane. Polscy pielgrzymi znają Lourdes, Fatimę, Kibeho, Częstochowę, a Gieczwałd jest zapomniany. Wiek XIX to był wyjątkowo ciężki czas dla narodu polskiego, który był wtedy pod zaborami. W zaborze pruskim, na terenie którego leżał Gieczwałd, za rządów Otto von Bismarcka, trwała akcja o charakterze ideologiczno-politycznym zwana Kulturkampf. Zgodnie z nią zaborca żelazny kanclerz poddawał Warmię silnej germanizacji, chcąc zniszczyć tradycję, kulturę i wiarę chrześcijańską. Właśnie w tak arcytrudnej sytuacji pojawia się Maryja. Pojawia się, mówiąc do polskich dzieci po polsku, co było wówczas dla udręczonego narodu polskiego wielkim znakiem, dającym nadzieję, że nadejdzie upragniona wolność dla ojczyzny. Zaszczytu oglądania oblicza Matki Pana doświadczyły dwie dziewczynki. 13-letnia Justyna Szafryńska i 12-letnia Barbara Samulowska. Maryja przychodzi do narodu polskiego z konkretnym orędziem. Aby je zrozumieć, trzeba pochylić się nad teologią objawień gieczwałdzkich. Objawienie, tak jak wspomniałam, rozpoczęły się 27 czerwca 1877 roku. 13-letnia Justyna Szafryńska, po dobrze zdanym egzaminie przygotowującym ją do pierwszej komunii świętej, wraz z mamą wraca do domu. Jest godzina 21, akurat dzwony biją na Anioł Pański. Justynka spostrzega nieopodal kościoła na klonie wielką jasność. Widzi piękną panią, która jest ubrana na biało, ma długie rozpuszczone włosy, siedzi na złotym tronie, który jest udekorowany perłami. Nagle dostrzega również anioła w białej szacie ze złotymi skrzydłami, który kłania się nisko siedzącej na tronie pani. Następnego dnia objawienie również się powtarza. Dziewczynka widzi piękną panią, która siedzi na tronie. Następnie dwaj aniołowie przynoszą jej z nieba dzieciątko Jezus, które trzyma w lewej dłoni berło i sadzają je na lewym kolanie Maryi. Nad głową Maryi pojawiają się jeszcze dwaj aniołowie, którzy trzymają złotą koronę. Nad nimi piąty anioł, który trzyma błyszczące berło. Pojawia się również jeszcze jeden anioł, który wskazuje na krzyż położony w kierunku poziomym, już bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego. Proszę zwrócić uwagę, że takie dziewczę 13-letnie pamięta tyle szczegółów. Następnego dnia następuje dialog ziemi z niebem. W innych objawieniach, w Lourdes, w Fatimie, w Kibeho, to Maryja rozpoczyna dialog z ziemią. Tutaj jest odwrotnie. Justynka Szafryńska, ośmielona przez proboszcza Augustyna Weichsla, pyta piękną panią: czego żądasz? Ona odpowiada: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I to są jej pierwsze słowa, które zostały wypowiedziane tutaj na polskiej ziemi. 1 lipca wizji objawień Maryi doświadcza również 12-letnia Barbara Samulowska. Tego dnia Justynka pyta piękną panią: kto ty jesteś? Ona odpowiada: Jestem Najświętsza Maria Panna, niepokalanie poczęta. Jest rok 1877. Dogmat o niepokalanym poczęciu został uchwalony zaledwie 23 lata wcześniej, 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX. Jak takie dziewczę mogło w takiej malutkiej wsi, która liczyła 353 mieszkańców, wiedzieć, że taki dogmat istnieje? Wtedy proboszcz Augustyn Weissel już nie miał żadnych wątpliwości. W Gierszwałdzie jest Maryja. Mamy do czynienia z metafizyką. 3 lipca Maryja upomina się o osoby chore. 6 lipca mówi, żeby na miejscu objawień postawić kapliczkę dla uzdrowienia chorych i u jej podnóża kłaść płótno. Bardzo dużo jest uzdrowień w Gierszwałdzie, szczególnie dużo doznaje uzdrowień ludzi, którzy cierpią na choroby oczu. Na każde pytanie dziewczynek, czy ktoś wróci z dalekich krajów, bo jest zaginiony, czy ludzie się poprawią, Maryja odpowiada: tak, tak, jeżeli będziecie odmawiali różaniec. 28 lipca Maryja ostrzega przed szatanem, mówiąc: teraz przy końcu świata szatan obchodzi ziemię jak zgłodniały pies, szukając ludzi, by ich pożreć. Ten mistrz kłamstwa zwiódł dwie inne wizjonerki, Elżbietę Bilitewską i Katarzynę Wieczorek, przez co nie zostały one uznane za Kościół katolicki, że są autentyczne. 17 sierpnia dziewczynki pytają Maryję, jak można odstraszyć szatana. Maryja mówi, że modlitwą. Maryja również mówi, że do objawień tych dwóch kobiet zaczął wkraczać szatan, bo było w ich życiu zbyt dużo pychy. Uwierzyły, że są takie doskonałe, bo objawia im się Matka Pana. Szatan oczywiście umiejętnie to wykorzystał. 10 sierpnia dziewczynki, młodsze dziewczynki Justynka i Barbara, mimo zakazu proboszcza, udają się w cudzysłowie na plotki do Krawcowej Henning. Tam poczuły znużenie, zasnęły i wtedy przyszedł do nich szatan. Przyszedł, ale pod postacią Maryi, mówiąc im tak: teraz tutaj przychodźcie, do Krawcowej, tutaj zawsze będziecie miały objawienia. Dodatkowo pokazuje im napis: rozjaśnienie nad grzechami waszymi, aby je lepiej poznać. Kusi te młode dziewczynki, tak jak kiedyś kusił w raju Adama i Ewę. To wy jesteście panami, to wy wybierajcie, co jest dobre, a co złe. Dziewczynki zawsze po objawieniach Maryi były szczęśliwe, można powiedzieć kolokwialnie, lewitowały nad ziemią. Natomiast po tych objawieniach były zaniepokojone, zniechęcone. Od razu udały się do proboszcza. Proboszcz im oczywiście je zganił. Wieczorem zapytały Maryję, skąd miały te widzenia. Maryja potwierdziła, że te widzenia miały od szatana. 12 i 13 sierpnia Maryja prosi ludzi, aby byli trzeźwi. Warto dodać, że w tak małej wiosce, jaką był Gierszwałd, było kilka karcz, gdzie ludzie tracili nie tylko zdrowie, pieniądze, ale również godność osobistą. Dodatkowo zaborca płacił za wszelkie usługi alkoholem. Chciał w ten sposób sterować ludnością, bo rozpitą ludnością łatwo jest rządzić. 20 sierpnia Maryja podkreśla rangę Eucharystii. Mówi, że Eucharystia jest najważniejsza. Oczywiście modlitwa różańcowa jak najbardziej, ale Eucharystia jest najważniejsza. 1 września Maryja mówi dziewczynkom, że proboszcz Weissel jest jej szczególnie bliski, że ona zawsze była przy nim i będzie przy nim do końca jego dni. Proboszcz Weissel, mimo że był Niemcem, był bardzo dobrym proboszczem. Żył w latach 1830-1909. W trakcie objawień miał 47 lat. Już był takim ukształtowanym, dobrze religijnie proboszczem, miał to światło, wiedział, jak te objawienia prowadzić. 2 września Maryja mówi, że największym darem, jakie dziecko może dać swoim zmarłym rodzicom, jest zamówienie za nich mszy. 6 września Maryja prosi, by ludzie modlili się za kapłanów, ponieważ oni w imieniu jej syna sprawują Eucharystię, oni są najbliżej Boga i oni potrzebują dużo więcej modlitwy. 8 września Maryja pojawia się w Gieczwałdzie. Do Gieczwałdu wtedy przybywa tłum pielgrzymów. Objawienia już trwają prawie 3 miesiące. Jest około 50 tysięcy ludzi. Maryja błogosławi lud, błogosławi też pobliskie źródełko, które do tej pory słynie ze swojej szczególnej mocy. I mówi do tego udręczonego ludu takie słowa: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. 15 września Maryja mówi do dziewczynek, że dobrze by było, gdyby poszły do klasztoru. Tutaj też warto jeszcze dodać, że biskup Filip Kremenc stosunkowo późno dowiedział się o objawieniach, bo dopiero 2 miesiące później od ich trwania. Wtedy wysłał do Gieczwałdu elitę intelektualną tamtego okresu, wybitnych teologów, lekarzy. Część lekarzy była osobami niewierzącymi, ale patrząc, co się dzieje w Gieczwałdzie, wielu doznało łaski wiary. Dziewczynki podczas wizji Maryi były kłute szpilkami, miały szpilki właśnie wsadzane do oczu, były kopane, były szczypane, nic nie czuły, one widziały tylko piękną panią i słuchały jej próśb. 16 września kończą się objawienia Matki Bożej na polskiej ziemi, kończą się tymi słowami, jakimi się zaczęły: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Minęło 140 lat od tych objawień i teraz warto się zastanowić, czy te objawienia, czy te przesłanie Matki Bożej Gieczwałskiej jest nadal aktualne. Myślę, że tak. Żyjemy w czasach, kiedy mamy to do czynienia z procesem globalizacji, w myśl którego chętnie uczymy się obcych języków, poznajemy obcą kulturę, tradycje, a bardzo często zapominamy o własnych korzeniach, o własnej kulturze. Objawienia gieczwałdzkie zawierają takie treści antropologiczne, gdyż Maryja, objawiając się w Gieczwałdzie, objawiła się polskim dzieciom, objawiła się w polskim języku i upomniała się o godność człowieka, jego prawo do własnego języka, do kultury, do tradycji. Wielość objawień Matki Bożej w Gieczwałdzie, podkreślam, ponad 160, było kilka objawień dziennie, stąd taka liczba. To jest najlepszy dowód na to, że te objawienia są tak ważne, że cały czas należy je nagłaśniać i cały czas o nich mówić. Intensywność tych objawień to również dowód na to, że w tym miejscu była wielka potrzeba modlitwy, gdyż sama Matka Pana modliła się z udręczonym ludem. W Gieczwałdzie nie chodziło o to, by tworzyć miejsce kultu, ono już tam było. W Fatimie, w Kibeho, w Lourdes kościoły powstawały po objawieniach Matki Bożej. Tutaj kościół już był. Już był od XIV wieku. Od XVI wieku w kościele gieczwałdzkim była obecna ikona, która już słynęła z takiej swojej nadzwyczajnej mocy. No i w tą rzeczywistość wchodzi Maryja, żeby dodać otuchy, żeby upomnieć się o tą naszą polskość, o te prawo do języka, do kultury. Warto też podkreślić ekumeniczny charakter objawień Matki Bożej w Gieczwałdzie, gdyż modlili się tam protestanci, podkreślam, pielgrzymi z całej Europy. Modlono się tam o wolność religijną i myślę, że ten aspekt jest niezwykle istotny teraz, gdy jednoczy się Europa. W momencie trwającego już dialogu polsko-niemieckiego warto spojrzeć na Gieczwałd w tym wymiarze, że tylko dialog mimo różnic jest najlepszym rozwiązaniem, o co niejednokrotnie prosił święty Jan Paweł II. W Gieczwałdzie Maryja wzywała do nawrócenia, wzywała do pokuty, prosiła, by modlić się za kapłanów, podkreślała rangę Eucharystii, podkreślała, by odmawiać różaniec, prosiła, by zachować trzeźwość. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie mamy nie tylko alkohol, ale pojawiły się również dopalacze, narkotyki, uzależnienie od wirtualnego świata, a Maryja w Gieczwałdzie jest tak blisko. Powtarza słowa, cały czas te słowa brzmią w tym miejscu: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. A tyle osób dzisiaj choruje na samotność. Ona jest tak blisko. Wystarczy podać jej dłoń. Ona najpiękniej i najpewniej poprowadzi nas do Chrystusa. Maryja w Gieczwałdzie prosiła, by odmawiać różaniec. obserwuje się, że w dzisiejszym świecie dużo ludzi traktuje różaniec w formie amuletu. Wiesza w samochodzie, nosi w torebce, a Maryja nie mówiła w tym miejscu, żeby mieć różaniec. Ona prosiła, żeby go odmawiać. Ostrzegała przed szatanem. Do tej pory szatan bardzo żywo manifestuje swoją obecność w Gieczwałdzie. Odbywają się tam liczne zjazdy egzorcystów. Wielu ludzi doznaje uwolnienia od opętania. Szatan, mistrz kłamstwa, on najlepiej się czuje w takich sytuacjach, w ogóle się o nim nie mówi. W ogóle się o nim nie mówi i wtedy on może podstępnie działać. W Gieczwałdzie na przykład było takie miejsce, na ołtarzu stał krzyż, który został wykonany z drzewa objawień. To drzewo już nie istnieje. Rok po objawieniach burza go zwaliła, potem pielgrzymi rozebrali. Także jedynym śladem po tym drzewie to jest właśnie krzyż, który został wykonany z niego. Był stawiany na ołtarzu. Kiedyś opętana osoba wkroczyła do bazyliki i zniszczyła ten krzyż. No, on został zreperowany, ale teraz jest już w kapliczce objawień. Jedynym prezydentem, który zauważył Gieczwałd, był świętej pamięci Lech Kaczyński. Co prawda nie był w Gieczwałdzie, ale na 130. rocznicę objawień ufundował tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Teraz po tragicznej śmierci głowy naszego państwa i jego małżonce, to jest taki symbol pamięci o nich. Teraz mamy 140. rocznicę objawień. Z tego, co udało mi się ustalić, we wrześniu jest odpust, na który jest zaproszony prezydent naszego kraju wraz z panią premier. Także Gieczwałd czeka na prezydenta, żeby to miejsce też było bardziej znane i nagłaśniane. Powiem tak, niedoceniony Gieczwałd cały czas czeka na swój czas, aby to miejsce przestało pełnić funkcję muzeum, gdzie miały miejsce jakieś nadzwyczajne zdarzenia, ale żeby na nowo wrócił z taką mocą i siłą, że jest to miejsce szczególne, bo wybrane przez Boga samego. Myślę, że każdy wierzący Polak powinien pokłonić się przed kapliczką objawień w Gieczwałdzie, tak jak to czynią liczni pielgrzymi, kłaniając się przed częstochowską ikoną. Parafrazując jeszcze raz słowa Stanisława Jachowicza, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie, chciałabym powtórzyć za wielkim Polakiem, Janem Pawłem II, który do licznej grupy pielgrzymów z Polski, która przybyła do Watykanu, powiedział takie słowa: jedźcie do Gieczwałdu, tam Matka Boża wzywa do świętości, tam jest wasze miejsce. Dziękuję.